Eureka, Eureka, czyli w stronę nauki.
Witam Państwa, Konrad Stanglewicz. Zapraszam na spotkanie z autorką i bohaterem książki zatytułowanej Życie na pograniczach, Zbigniew Antony Kruszewski, biografia. Profesor Beata Halicka pracuje w Instytucie Wschodnim na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką wielu książek, a ludzie na pograniczach to zagadnienie, które fascynuje ją od lat. Bohater książki Beaty Halickiej, profesor Zbigniew Antony Kruszewski, rocznik 1928, to naukowiec, politolog z liberalnym rodowodem przedwojennego polskiego inteligenta, patriota, harcerz, warszawski powstaniec i emigrant. Od z górą 60 lat lojalny Amerykanin, człowiek pogranicza i dialogu między ludźmi i narodami. Oto obszerne fragmenty spotkania, które odbyło się 22 maja w Zielonej Górze w Klubie Tygodnika Powszechnego. Zapraszam, Konrad Stanglewicz.
Ponieważ pogranicze pojawia się tutaj i w tytule książki, i w zainteresowaniach obojga państwa, a i wśród wielu z nas, my sami mieszkamy na pograniczu, to zacznę od cytatu z Józefa Piłsudskiego, który wracając do Warszawy w 1920 roku powiedział do Ignacego Duby Dubowskiego, biskupa żytomierskiego, takie sławne zdanie: Polska to obważanek, kresy urodzajne, centrum nic. Można to tak tłumaczyć, że to, co najwartościowsze, to jest tu, czyli na pograniczu. Podzielacie Państwo tę opinię Józefa Piłsudskiego, panie profesorze?
Tak, tak zawsze było. Zawsze tak było, że zawsze kresy były tym najbardziej aktywnym centrum Polski w kwestii tożsamości i walki o Polskę.
To był też powód pańskiego zainteresowania pograniczem?
Tak. Państwo nie uwierzą, ale 60 lat temu przyjechałem na motocyklu z profesorem Dulczewskim badać, jako pierwszy amerykański profesor, badać ziemię zachodnie. Z Instytutu Zachodniego w Poznaniu profesor Dulczewski zabrał mnie motocyklem do pierwszego miasta na ziemiach zachodnich, Zielonej Góry. I wtedy Zielona Góra to było stare miasto tylko, po 26 tysięcy ludzi było. A dzisiaj wracam tutaj do miasta, wielkiego wojewódzkiego miasta z 125 tysięcy mieszkańców.
Pani profesor, czy pani też jest tego samego zdania, że właśnie pogranicze to jest to, co najciekawsze?
Tak jak ja rozumiem pogranicze, to jest ta wielość różnych kultur, wielość różnych grup etnicznych, narodowych i to stanowi bogactwo. Na pograniczach to wymieszanie jest zawsze większe. Z tego mogą się zrodzić dużo ciekawsze formy kulturowe, obyczajowe, społeczne niż z jednorodnych struktur społecznych, narodowych. Tak? W związku z tym tu mamy tą szansę, żeby ten region był przez to ciekawszy. Aczkolwiek muszę zauważyć, że w tej chwili już nie tylko te pogranicze obważanki, tylko też wielkie miasta stają się wielokulturowe poprzez to, że napływają tam różni ludzie. Czyli to, co Piłsudski powiedział wtedy, być może dla Polski ówczesnej rzeczywiście się zgadzało. Teraz mamy trochę inną strukturę, że duże miasta stają się też wielokulturowe, tak. I wieloetniczne. Czyli mamy zarówno ciekawe miejsca na tych pograniczach, jak i inne struktury wielkomiejskie, które są inne, ale które też są formą mieszania się tych kultur.
Przykładami granic, które nie łączyły, tylko odstręczały i dzieliły, to była granica na Odrze i Nysie w czasach PRL-owskich. To był mur berliński. To jest dzisiaj mur budowany czy postulowany na granicy
meksykańsko-amerykańskim.
Pan tam mieszka.
Ja tam mieszkam. Tak.
Jakie są powody tego, że ludzie chcą budować takie mury?
No, bo przeważnie propaganda głosi, że oni przede wszystkim boją się innych, kogoś innego. Dużo zależy od rządu. My w tej chwili mamy prezydenta nie z prawdziwego zdarzenia. Pierwszy w historii Ameryki prezydent, który właśnie nie pasuje, nie powinien być prezydentem. Twierdzi, że przez tą granicę przechodzą źli ludzie, gwałciciele, złodzieje, bandyci. Obraża wszystkich. I dlatego twierdzi, że trzeba budować mury. I niestety w nacjonalizmie obecnych czasów wielu ludzi popiera go niestety, bo on wygrał wybory. i ten mur jest częściowo zbudowany, aczkolwiek Kongres Stanów Zjednoczonych nie zgodził się na budowę całego muru w żadnym razie, nie dadzą mu pieniędzy, no to użył pieniędzy wojska, zmniejszył pulę budżetową wojska i buduje z wojskowych pieniędzy ten mur, ale tylko odcinkami, dlatego że nie wystarczy, to chodzi o 8 miliardów dolarów.
Tu może dopowiem jeszcze do tego, jak to wygląda w El Paso, bo też byłam tam kilka razy i miałam okazję obserwować. I przywożąc moje doświadczenie z polsko-niemieckiej granicy, stąd tu się wywodzę i też to doświadczenie, że najpierw ta granica była właśnie długo zamknięta, czy mieliśmy ograniczoną możliwość poruszania się i potem cieszyliśmy się coraz bardziej z tego otwierania granicy i z tego przepływu wolnego ruchu. I moje wyobrażenie było takie, że jak już się to raz uzyskało, to już tak będzie i będziemy się tym zawsze cieszyć. I pojechałam do El Paso i będąc tam kilka miesięcy, mogłam wgłębić się w relacje, jakie tam mają miejsce. I się okazało, że mieszkańcy tych dwóch miast, czyli Juarez i El Paso, w latach 90. cieszyli się dużo większą swobodą właśnie kontaktów, czy wymiany handlowej, czy spotkań, czy jeździli do restauracji, czy urządzali sobie jakieś spotkania po drugiej stronie granicy. Ta granica była dużo bardziej otwarta. Wtedy to były, można powiedzieć, dla nich normalne czasy, ale to się skończyło, po 11 września. Zaczęto ten przepływ ludności ograniczać, kontrole były coraz większe, cały system kamer, kontroli granicznej i tak dalej, że w tej chwili niby granica jest otwarta, ale to trwa godzinę do półtora, jeżeli chcesz tą granicę przekroczyć. Ogromne kolejki samochodów, mimo wielu pasów, czeka się godzinę, półtora, dwie, żeby dostać się do drugiego miasta. Ten obłęd militaryzacji tej granicy i budowania tych murów sprowadza się do tego, że są wąskie przejścia jakieś, które tak są dalej zmilitaryzowane, że nie opłaca się już jechać do restauracji, czy do sklepu, czy odwiedzić rodziny, bo to łączy się z takimi trudnościami. Czyli zwykłe codzienne życie dwóch granicznych miast tak znacząco się zmieniło w wyniku tego typu decyzji. I teraz u nas w Europie możemy też powiedzieć, to co mamy dzisiaj, Schengen i jak bardzo cieszymy się z tych otwartych granic, to też nie jest coś, co jest nam dane na zawsze.
Jest właśnie,
tak, że może się też to zmienić i w jakiś sposób to, do czego tak szybko się przyzwyczailiśmy, do dobrego, tak, może też ulec zmiany.
Grozi nam to, o czym mówi Beata Halicka?
Więc niestety poważnie się boję tego, dlatego że w Polsce w tej chwili jest tendencja do odcinania się od najmądrzejszych chyba decyzji zjednoczenia Europy i kwestia znacjonalizowania tej Europy i wrócenia do nacjonalistycznych państw narodowych, które zaprowadziły do dwóch wojen światowych i tragedii, potwornych tragedii w XX wieku. Także ja się potwornie boję, czy jeżeli taki kontekst polityczny będzie istniał przez długi okres czasu, to może rzeczywiście zamiast iść w przód, będziemy tu w Polsce szli w tył i cofali się.
Nie brakuje takich, którzy ostrzegają nas. Tak. Profesor Timothy Snyder podkreśla, że Polska wtedy była słaba i przegrywała, kiedy nie była częścią większego organizmu.
Tak.
Teraz jest.
Tak.
Grozi nam izolacja?
No wtedy, jeżeli się Polska odetnie od... Przerażające to by było, jakby odcięła się od i Unii Europejskiej, od Paktu Atlantyckiego, to byłaby rzeczywiście izolacja zupełna. A do tego może doprowadzić nacjonalizm.
Wrócę jeszcze do problemu granic. Łatwo jest udowodnić skuteczność budowania muru. Czy rzeczywiście bezpieczeństwo w El Paso, w okolicy, w Stanach Zjednoczonych wzrosło w momencie, jak tę granicę zaczęto uszczelniać? Czy jest na tym samym poziomie? Są jakieś badania?
El Paso jest jednym z najbezpieczniejszych miast. Tragedia polega na tym, że wbrew temu, co mówi mój prezydent amerykański, El Paso jest pierwszym najbezpieczniejszym miastem amerykańskim. I czemu on przyjeżdża i twierdzi, że to jest nieprawda, a wszyscy, nawet republikańscy obywatele, którzy rządzą miastem, twierdzą, że prezydent kłamie w tym wypadku i dla swoich celów politycznych. Także to jest też tragedia, że my tracimy na handlu z uwagi na to, że się ludzie boją tej granicy, podczas gdy w rzeczywistości jest najbezpieczniejszym miastem w Ameryce. To jest parodia zupełna.
Jeden z argumentów był, żeby ograniczyć handel narkotykami. Tak? I właściwie ewidentnie widać, że uszczelnianie granicy wcale nie daje tych efektów, tak? Bo ten handel odbywa się albo mimo tej granicy, albo na przykład drogą samolotową i przerzucanie tych narkotyków inną drogą się odbywa. Czyli w ogóle to też nie jest ta droga, że są efekty i rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić jakąś taką zaporę w postaci tego muru, czyli to też nie jest rozwiązanie.
Bo w ogóle przecież pomysł silnie strzeżonych granic To jest pomysł stosunkowo świeży.
Tak, oczywiście.
Ludzkość w ogóle była wolna tak. I wędrowała przez setki tysięcy lat swobodnie, prawda?
Szczególnie Stany Zjednoczone, które są złożone z emigrantów.
Tu pytanie a propos emigracji. Jest pan od z górą 60 lat obywatelem Stanów Zjednoczonych, lojalnym obywatelem. Mimo propozycji nie chciał pan przyjąć polskiego.
Głównie
jako
dlatego,
drugiego obywatelstwa. Dlaczego?
Głównie dlatego, że kiedy wygrałem 5 głosami z Nowakiem Jeziorańskim wiceprezesurę Kongresu Polonii Amerykańskiej, to zajęłem stanowisko bardzo poważne, reprezentujące największe lobby, grupę nacisku Polonii Amerykańskiej, Kongresu Polonii Amerykańskiej. Wydawało mi się, że nie mogę reprezentować Polaków amerykańskich z 2 paszportami. Po prostu muszę być, reprezentować Polaków amerykańskich z paszportem amerykańskim i dlatego profesor Bartoszewski mi sugerował, żeby dać mi paszport. Ja mówię, nie mogę przyjąć tego.
A zrozumiał Bartoszewski pana
tego nie jestem pewny, czy zrozumiał, bo dlatego, że to trochę skomplikowane jest, dlatego nie zdają sobie, dlatego, że często w Polsce się mówi, że Polacy amerykańscy. Pamiętajmy o tym, że tam jest oczywiście nowa Polonia, w tej chwili tak zwana solidarnościowa, mimo że większość nie była w solidarności z tej grupy. Są 3 wielkie grupy imigrantów, a ta druga grupa to są Amerykanie polskiego pochodzenia, to nie są Polacy. Oni są sentymentalnie, tak jak ja serce mam polskie i noszę oznaki jakowskie w klapie ubrania, ale
kotwica w pańskiej klapie.
Ale jestem Amerykaninem. Ameryka dała mi wykształcenie, szansę niesamowitą. Przyjechałem do Stanów Zjednoczonych z 50 dolarami w kieszeni i zostałem profesorem politologii. Głównie mama mnie indoktrynowała, że powinienem zostać albo dyplomatą, albo politologiem. Więc chciałem wypełnić wolę matki, która zginęła w Ravensbrück. I dopiąłem tego. Skończyłem doktorat na Uniwersytecie Chicagowskim, jeden z najlepszych uniwersytetów amerykańskich. I jak przyjechałem do teksaskiego uniwersytetu, oni się rozbudowali z małego koledżu na wielki uniwersytet regionalny. No i dali mi właśnie wolną rękę na przebudowę, tworzenie, zbieranie grantów. Zabrałem 500 milionów dolarów, dostałem grantów. Potem przebudowałem w różne instytucje, departamenty i tak dalej. To jako imigrant robiłem z moim akcentem. Ja nadal mam akcent przecież polski. Tak.
Panie profesorze, ale wejdę z panem w polemikę. Z punktu widzenia takiego twardego narodowca, tak. To jest pan nielojalny wobec ojczyzny.
Tak, nie.
Powinien pan wolnej Polski przyjąć obywatelstwo.
Nie, nie.
To nie jest komuna.
Nie, dlatego że niestety nie było powrotu do Polski za komuny. Gdybym wrócił, pojechałbym na Białe Niedźwiedzie, na Syberię jako żołnierz Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Tam ten kraj mi dał wszystko i dlatego jestem lojalnym Amerykaninem. Ale jeśli chodzi o narodowców, to oczywiście ja zwalczam narodowców, którzy twierdzą, że tylko najważniejszy jest nacjonalizm. To jest błędne podejście zupełnie.
Myśmy dużo dyskutowali z profesorem o tych kwestiach tożsamościowych. Dla mnie to też było bardzo ciekawe. I chyba właśnie błędne jest to założenie, że można mieć tylko tą jedną tożsamość narodową, prawda? I mamy tak wiele przykładów ludzi, chociażby rodzin mieszanych, gdzie mama jest Polką, tata jest Niemcem i tak dalej. Dlaczego zmuszać tych ludzi do określania się tylko po jednej stronie? Są różne rozwiązania. Tu jest, można powiedzieć, dobrowolny wybór, aczkolwiek profesor Łuszewski przyjechał do Stanów Zjednoczonych, mając status bezpaństwowca. On nie miał paszportu, którym mógł się wykazać, w związku z tym nie było wyboru. On musiał przyjąć to obywatelstwo amerykańskie, żeby uzyskać pełne prawa i tak dalej. W związku z tym ta jego decyzja jest, skoro przyjęłem, to muszę być lojalny w stosunku do tego państwa, które dało mi możliwość edukacji, rozwoju i bycia obywatelem. I teraz dopiero decyzja przyjęcia drugiego obywatelstwa polskiego, jeżeli pojawiła się taka możliwość, tak? Tu jest jakiś problem moralny. Czy ja rzeczywiście mogę być równocześnie obywatelem jednego i drugiego państwa? Czy należy być lojalnym, jeżeli chodzi o prawa obywatelskie, jeżeli chodzi o paszport jednego państwa? Natomiast sercem, duszą, zaangażowaniem, działalnością przecież to wszystko, co robi, nie ma wątpliwości, że tym sercem jest Polakiem. A w papierach, w dokumentach uznał, że należy się legitymować tylko jednym paszportem. Wydaje mi się, że należy uszanować taką decyzję. Każdy z nas podejmuje tę decyzję dla siebie. Tak? Jedni mają 2 paszporty, bo korzystają z tego, bo to daje jakieś korzyści prawne, być może finansowe i tak dalej. Inni uważają, że trzeba prostolinijnie trzymać się pewnych podjętych decyzji i wydaje mi się, że postawa profesora jest właśnie przykładem na to.
Jestem lojalnym Amerykaninem, ale w całej mojej działalności przez 60 lat w Ameryce starałem się popierać polskie sprawy, przesyłać książki do Polski, kiedy książek tych nie było z zachodu. Zakładałem katedry języka polskiego na uniwersytetach różnych, stypendia na Uniwersytecie Warszawskim, na uniwersytetach różnych. Także starałem się spłacać ten dług dla Polski, która mnie urodziła i wychowała. Także do pewnego stopnia ja jestem lojalny w stosunku do Polski.
No i zainteresowania naukowe.
Tak samo mogłem wybrać każdy temat na doktorat, każdy temat.
Ten wybór pracy doktorskiej, czyli temat ziem zachodnich, zagospodarowania ziem zachodnich,
tak.
Spotkał się od razu z akceptacją i zrozumieniem
Stanów? Nie, nie. Moja książka, moja praca doktorska przez 10 lat leżała na półce, była pułkownikiem, leżała na półce. Dopiero jak Kościół rzymskokatolicki uznał diecezje polskie i wtedy dopiero się otworzyła szansa i notabene ja mogę napisać pracę doktorską na każdy temat. Tylko chciałem jeszcze dodać, że w tym okresie czasu w ogóle Polska była komunistyczna i była szalona walka o to, żeby ziemie odzyskane były uznane, żeby granica nałożenia była odzyskana. Ja prowadziłem dyskusję z ambasadą niemiecką, Niemcy mi mówili, ty jesteś Amerykaninem i ty popierasz Odrenysę, więc ja mówiłem wtedy konkretnie, że Polska straciła połowę ziemi na wschodzie i jest przesunięta na zachód decyzją trzech państw, które wygrały wojnę. No i do tego momentu ta teza nie była drukowana. Dopiero w 1972 roku teza ukazała się w książkowym wydaniu, a koledzy, którzy chcieli pisać na tematy polskie, była znikoma i mała ilość książek na tematy polskie do Solidarności. Jak przyjechała Solidarność, to się otworzyły, worek się rozsypał, masę książek okazało się. I wszystkim się wydawało, że to tak zawsze było. Za moich czasów, jak przyjechałem do Stanów w latach 50., to koledze, który chciał pisać o kołchozach w Polsce i o Gomułce, zniszczenie rolnictwa polskiego, powiedzieli, to nic nie wiemy, nie, nas to nic nie obchodzi, możesz studiować Nową Gwineję, bo o tym trochę coś wiemy, albo najlepiej to napisz o produkcji jajek w stanie Illinois. I zmusili go do produkcji jajek w Illinois zamiast kołchozów, który był ważnym, to by była ważna teza, bo to było, nikt nie napisał na ten temat, że zniszczyli rolnictwo komuniści. Także, ja poszedłem na Uniwersytet Chicagowski, gdzie znalazłem trzech profesorów, notabene dwóch z nich było pochodzenia żydowskiego, popierali mnie bardzo, powiedzieli, bardzo interesujący temat, trudny miejsce, o tym nie wiemy, ale się dowiemy od ciebie. I pozwolili.
To dla mnie było bardzo ciekawe też odkrycie, jak żeśmy o tym rozmawiali, jak zgłębiałam ten temat, że o ile emigracja polska, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Londynie była w zupełnej kontrze we wszystkim, co władze komunistyczne w Polsce robiły, to ten temat uznania granicy na Odrze i Nysie Nożyckiej właściwie było jedyną rzeczą, którym oni mówili jednym głosem, czyli równocześnie
emigracja
i polscy komuniści, tak?
Mieli wspólny język.
Wspólny język, znaczy w tym momencie punkcie. Się zgadzali. Tu był wkład też profesora znaczący do tego, żeby w Stanach Zjednoczonych propagować tą ideę, że ta granica powinna zostać uznana i że Polska powinna utrzymać te kraje, no praktycznie należało wykonać ogromną pracę taką propagandową, szczególnie, że z kolei po niemieckiej stronie, z RFN-u, Niemiec Zachodnich, bardzo silne były działania, powiedzmy, rewizjonistyczne, ale no właściwie też polityka Niemiec Zachodnich takie, żeby propagować w Stanach Zjednoczonych ideę odzyskania tych ziem, tak? Niemcy chcieli, liczyli, że te ziemie uda im się odzyskać. W związku z tym akcje propagandowe w tym celu wymierzone, a MSZ Polski czy polska dyplomacja była dużo słabsza. I to był taki ciekawy moment, że właśnie Polonia amerykańska w tym momencie wspierała jakby, było takie same spojrzenie, że powinniśmy wspierać Polskę w utrzymaniu tych ziem.
I w tamtych latach, z lat 50., początek 60., przyjazd do Polski ze Stanów Zjednoczonych nie był możliwy bez zgody władz
tak. PRL-u. Ja byłem pierwszym Amerykaninem, który przyjechał do Polski na te badania. A tylko dlatego, że jak wygłaszałem moją opinię o ziemiach zachodnich, głównie demograficzne elementy, demograficzno-statystyczne, te miliony dzieci, które się rodziły właśnie w Nowej Soli czy w Zielonej Górze i tak dalej. O tym mówiłem, że w tej chwili już jest 6 milionów Polaków i tak dalej, i tak dalej. I wtedy był na sali pierwszy sekretarz ambasady Polski komunistycznej w Waszyngtonie, Kmiecik. I szczęściem moim było to, że on był z Polonii niemieckiej, urodził się w Niemczech i rozumiał Polonię amerykańską, bo tak samo miał tożsamość imigracyjną i powiedział, pan musi pojechać do Polski, dlatego że ja mówię, jak ja mogę pojechać do Polski, jestem makowcem, szare szeregi, nikt nie jedzie, ja muszę pojechać na rok, żeby zebrać dokumenty. Ja panu to załatwię i załatwił mi. Bo im zależało na tym, żebym napisał książkę, że partia najwięcej pomaga. O, ja napisałem, że Kościół najwięcej pomaga, dlatego że oni nie zdawali sprawy, że ocenę mojej pracy nie będą oni robili, tylko będzie mój komitet doktorski. Tych dwóch profesorów Żydów i Amerykanin polskiego pochodzenia, który był na moim komitecie doktorskim. I oni powiedzieli, czy to wszystko prawda, co ja piszę. Ja mówię, tak, to wszystko jest prawda. Ja to dogłębnie stwierdziłem, jeżdżąc 40 tysięcy kilometrów po Polsce Volkswagenem.
Przywiezionym z zachodu.
Przywiezionym z zachodu. Dzieciaki całowały ten Volkswagen i głaskały.
Ale to był garbus?
To był garbus, tak. I kupiony był we Francji, dlatego że ja nie chciałem wrócić 15 lat po powstaniu z Deutschland z tyłu, bo się bałem, że mi będą dodatkowo jeszcze sekowali za to. Więc kupiliśmy od sekretarza ambasady belgijskiej w Paryżu.
A propos właśnie Niemców, Niemiec i tego urazu. No sam pan doświadczył bestialstwa podczas powstania warszawskiego.
Tak, oczywiście.
Potem w Oflagu, tak. Kiedy obserwował pan skutki tych marszów śmierci.
Tak.
Po latach okazuje się, że ma pan wśród Niemców wielu przyjaciół.
Mam.
Jeden z pańskich przyjaciół przyjechał specjalnie do nas.
Mój przyjaciel od 40 lat.
Był pan zresztą na jego ślubie.
Tak.
Jak to możliwe, że nastąpiła w panu taka przemiana? Miał pan wszystkie argumenty, żeby Niemców nienawidzić.
Tak. Nie, więc ja straciłem bardzo dużo. Oczywiście nie tylko dom rodzinny. Wszystko się spaliło kompletnie, tylko fotografię mamy. Wyniosłem w kieszeni fotografię mamy. To jest jedyną rzecz, którą ocaliłem z powstania. Babcie mi spalili żywcem w Łazowcy na Woli. Druga babcia...
Podczas tej wielkiej rzezi.
Tak, w tej wielkiej rzezi spalili. Drugą babcię mi umarła zaraz po ewakuowana z powstania na stacji kolejowej. Mamę wzięli do Ravensbrück. To były tragedie straszne, ale chciałem zamknąć chciałem tę tragedię życia, ponieważ przeczuwałem, że musi być lepsza Europa, lepszy kontynent w przyszłości. Jest podstawą przebaczenia, dogadania się, żądania tak samo przebaczenia z drugiej strony. I ja uważałem, że cierpieli ludzie niewinni, oczywiście i Niemcy, i Polacy.
To musiało...
Dojrzewało powoli, ale nie miałem... Nie, na początku byłem bardzo... Na przykład jak pierwszy raz przyjechałem do Heidelbergu, to przyznam się, że mnie denerwował język niemiecki 10 lat po wojnie i wyjechałem jak najszybciej stamtąd. Ale faktem jest, że później to dojrzałem, dlatego że patrzyłem z perspektywy i politologa, ale głównie się przebaczyłem, doszedłem do wniosku, że żeby zbudować przyszłość w Europie, nie możemy się nienawidzić. Nie możemy tych nacjonalizmów utrzymywać, polskich nacjonalizmów, żydowskich nacjonalizmów, rosyjskich, wszystkich nacjonalizmów. Trzeba skończyć z nacjonalizmami.
A propos jeszcze tematu niemieckiego. Wraca problem rozliczeń, reparacji wojennych. Temat powraca jako temat polityczny.
No tak, on jest,
jak pan na to
ja
patrzy?
Ja uważam, że to w tej chwili to jest trochę za późno już, dlatego że w tej chwili stosunki ekonomiczne z Niemcami są podstawą ekonomii Polski, podstawą sukcesu ekonomicznego Polski w dużej mierze jest właśnie współpraca z Niemcami. I wydaje mi się, że Niemcy by też nie rozumieli, że teraz nagle ze względów politycznych partii rządzącej domagają się teraz odszkodowania. Jeżeli byłyby mowy o odszkodowaniu, to trzeba było 20 lat, 25 lat temu zrobić to. Ale niestety wtedy to była przegapiona oczywiście szansa, no na skutek tego, że Polska była uwięziona w więzieniu komunistycznym. To jest oczywiście smutna sprawa, ale z drugiej strony Niemcy zainwestowały miliardy w polską ekonomię, także to trzeba pamiętać, że teraz jest ktoś zupełnie inny wiek i to już jest za późno niestety.
Tak, też zgadzam się, że wielokrotnie już Polacy byli zmuszeni zrzec się tych roszczeń, ponieważ pewne formy pomocy otrzymaliśmy. W przypadku robotników przymusowych, jakiegoś tam symbolicznego zadośćuczynienia czy rent i tak dalej. I rozpoczynając tą całą kampanię, warto się zastanowić, ile można ugrać i czy w ogóle można coś ugrać, a ile można stracić. Tak? I chyba dobre relacje z sąsiadami i wspólne przedsięwzięcia, czy wspólne ekonomiczne właśnie interesy chyba są na dzień dzisiejszy ważniejsze niż rozdrapywanie właśnie takich dawnych ran, bo uważam, że na drodze tego pojednania Niemcami bardzo wiele zostało zrobione i też w jakiś sposób moralny czy mentalny też rozliczonych wiele trudnych tematów, aczkolwiek nigdy ten proces nie zostanie zakończony, zawsze pozostaną jakieś kwestie. No i chyba nie jest to coś, na czym państwo polskie mogłoby zyskać, a raczej dużo więcej stracić w tym momencie.
Co sprawiło, żeście się poznali, spotkali i polubili? Jak to było?
Pan profesor Kruszewski mnie znalazł, można powiedzieć, na konferencji w Warszawie Szkoły Letniej Europy Wschodniej
w 2013 roku.
Ja prezentowałam część moich tam badań właśnie dotyczących polsko-niemieckiego pogranicza. Zupełnie nieświadoma, że mam na sali takiego gościa. I już w trakcie moich wypowiedzi, czy w czasie dyskusji, pan profesor zabrał właśnie głos w taki fantastyczny sposób, jak bardzo się cieszę, że to przyjechał do Polski i w końcu po tylu latach ktoś zajmuje się tą polską, niemiecką granicą i tym przesunięciem tych granic, imigracjami, czyli temat, który on badał i o którym pisał w latach już właśnie 60. i w swojej pracy doktorskiej, ja w jakiś sposób kontynuuję. Ja znałam z literatury książkę profesora, a tu nagle pojawił się ten człowiek osobiście i powiedział to ja. No i tak się zaczęło to nasze spotkanie. Po prostu zaprosił mnie do siebie do Stanów z wykładem. Miałam okazję najpierw tam krótko zaprezentować moje badania, a potem właśnie była możliwość, żebym wyjechała na cały semestr, czyli byłam tam i wykładałam przez ten cały semestr w El Paso. No i to był ten moment, gdzie się okazało, że trzeba napisać autobiografię. Czyli profesor sam rozważał to i wiele osób go namawiało, zachęcało w momencie, kiedy przyszedł na emeryturę, żeby spisał te swoje losy. No i w jakiejś rozmowie pomysł był, żeby napisać, zrobić wywiad rzeka. Ja wtedy jeszcze nie myślałam o tym, że to mógł być temat, którym ja mogłabym się podjąć, ale uznałam, że zacznijmy się spotykać, żeby profesor mi zaczął opowiadać te swoje losy i zobaczymy, co z tego da się zrobić. No i jak zaczęliśmy się spotykać i jak zobaczyłam, jak profesor Kruszewski potrafi opowiadać i z jaką wspaniałą pamięcią, szczegółami, faktami, nazwiskami operuje, to jedna rzecz, ale z drugiej strony jak potrafi te wszystkie opowieści wprowadzić w konkretny kontekst tego, co w danym momencie, w danym miejscu, w historycznym wydarzeniu się działo i co on tam robił, jak on się tam odnalazł, jak to było. Dla mnie były na tyle fascynujące te opowieści, że od razu widziałam, jak to można w książce pisać, jak to można zrobić.
I tutaj muszę od razu państwu powiedzieć, że ta książka nie jest tylko opowieścią o historii życia jednego człowieka. To jest też historia pokolenia, historia kawałka Europy i kawałka świata. Podręcznik żywej historii. Kiedy czytałem tę książkę i przeglądałem fotografie, i tu jedną z nich mam. Siedzi tu profesor Kruszewski w swoim biurze na Uniwersytecie w El Paso, to jest rok 1997, dookoła stosy papierów książek. A dodatkowo jeszcze, to jest czas intensywnych podróży pana profesora, nie tylko do Polski. I zastanawiałem się, jak ten człowiek tę swoją działalność publiczną, naukową pogodził i nie utonął wśród tych papierów i wśród tych rozlicznych podróży.
To była zasługa w dużej mierze mojej żony Jadwigi Dżun, która dała wolną rękę i mi właśnie powiedziała, możesz studiować jak chcesz długo, ale musisz skończyć wszystko, primo, i dlatego skończyłem doktorat, a potem powiedziała, rób to, co to jest dobrze, bez przerwy mnie dopingowała. To jest właściwie pomnik dla mojej żony. Bez niej absolutnie połowy rzeczy nie mógł zrobić. Teraz chciałem tylko dodać jeszcze parę opinii, bo co Beata mówiła. Mianowicie, kiedy wybrany zostałem wiceprezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej, objeżdżałem Republiki Radzieckie. Próbowaliśmy ożywić życie Polaków mieszkających tam w tragicznych warunkach. Także zjechałem cały Związek Radziecki, nie mówiąc o innych krajach, i namówiłem, żeby pomagali finansowo ze Stanów Zjednoczonych, wysyłali paczki, maszyny do pisania, komputery. Setki tysięcy dolarów wysłała Polonia Amerykańska. Także w rezultacie spłacałem ten dług do Polski, a jednocześnie później, jak usfundowałem te wszystkie katedry polskie i stypendia, to Instytut Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk jednogłośnie przegłosowali, żeby opublikować dwie autobiografie. Po angielsku dla moich kolegów w Anglii, w Ameryce i w Anglii, i po polsku. Ale ja nie chciałem autobiografii, dlatego że zawsze autobiografia to człowiek podejrzewa, że przesadzona jest. I dlatego wolałem poprosić, ja wtedy celowo przyszedłem na ten panel, no i właśnie powiedziałem, siadłem obok niej i powiedziałem, że ja to robiłem 50 lat wcześniej, dokładnie jako pierwszy Amerykanin w Polsce odnośnie ziem zachodnich. No i to się skończyło na tym, że szalona praca, 800 stron wywiadów, 400 przypisów, źródeł, wspaniale opracowana książka.
A były tematy, obszary, jakieś sprawy, których nie chcieliście, albo nie mogliście poruszyć?
Nie, mi się wydaje, że nie było na ogół dużo szczerości. Ja mówiłem tak, jak czułem. Profesor Zasztow w przedmowie, profesor Zasztow z Polskiej Akademii Nauk napisał, że to jest nieupudrowana historia, dlatego że mówiłem o negatywnych sprawach w Powstaniu Warszawskim, o strasznej klęsce Polski, największej historii klęsce Polski w Powstaniu Warszawskim, mimo że sam brałem w tym udział.
Bardzo niepochlebnie pisze pan o polskich oficerach,
tak,
o flagu. Bardzo niepochlebnie pisze pan o Polonii, tak, w Wielkiej Brytanii.
Tak. Mówiłem tak, jak czułem w sercu, bo tak było. Ja nie kłamałem, tak było. Ja byłem zaszokowany jako ideowy harcerz, instruktor szarych szeregów. Ja byłem zdetonowany, na przykład, że Armia Krajowa postawili mnie na warcie trzeciego dnia. 3 nocy nie spaliśmy. Zniszczyłem 2 czołgi, molotow, koktajl drugiego dnia. I później postawili mnie na warcie, a sami poszli kraść. Moi koledzy z AK. Zegarki przynosili i tak dalej, i tak dalej. Tego się nie pisze w historii. Armia Krajowa składała się z przekroju społeczeństwa polskiego. Tam, że byli bohaterowie, indywidualni ideowcy, a jednocześnie złodzieje, którzy dołączyli się do jakiegoś dochodu, żeby zdobyć.
Pan też wyniósł coś z Powstania Warszawskiego, pewną książkę.
Książkę, encyklopedię, żeby uczyć się w niewoli z encyklopedii, bo to są wszystkie wiadomości w encyklopedii.
Weryfikowała pani tę opowieść?
Pracowaliśmy w ten sposób, że prowadziliśmy te wywiady. Cały semestr byłam w Stanach, spotykaliśmy się raz, 2 razy w tygodniu. Proszę też sobie wyobrazić, że oczywiście to były najpierw nagrywane wywiady i ja prowadziłam notatki. Profesor potrafił 3 godziny, 4 godziny opowiadać. Ja byłam wycieńczona samym notowaniem i nadążaniem za jego opowieścią. Myśmy ponad 40 godzin takich wywiadów zrobili, ale to był dopiero początek, tak? Bo ja rzeczywiście nie mogłam tylko napisać tego, tak jak profesor to opowiada, tylko właśnie te wszystkie szczególnie kontrowersyjne fakty musiałam jakoś sprawdzić, tak? Musiałam odnaleźć, jak wypowiadają się na ten temat historycy, jak inne osoby opowiadają, żeby sprawdzić przynajmniej prawdopodobieństwo tego, tak? Albo pokazać inny punkt widzenia. Druga część tej pracy, no to była weryfikacja w postaci studiowania literatury, plus wszędzie tam, gdzie mogłam dotrzeć, czyli byłam w Instytucie Literatury.
Była wszędzie, we wszystkich miejscach, gdzie ja byłem, w Anglii, Francji, w Stanach Zjednoczonych, wszędzie dojechała i sprawdzała.
Na Litwie, na wschodzie Litwie. Też, tak. No więc w instytutach, gdzie były jakieś archiwa, tak? A Instytucie Literackim w Maison Lafitte w Paryżu, Archiwum Sikorskiego w Londynie czy w Chicago, na przykład w IPN-ie musiałam dużo godzin spędzić w aktach służb bezpieczeństwa narodowego.
A Zbigniew Kruszewski ma swoją teczkę?
Tak, oczywiście ma swoją teczkę, musiałam do niej też dotrzeć i musiałam jakby sprawdzić, czy to, co mi mówi, czy to się potwierdza w tym, co nasze służby odnotowały. Były też tam dowody na to, że próbowano go pozyskać do współpracy, tak? Że spotykał się z kimś, jakiś jeden czy drugi agent. Pisze też, że profesor Kruszewski jest zbyt ostrożny, zdaje sobie sprawę, o co tu chodzi i bardzo się pilnuje. I będzie trudno go przekonać, tak? Czy tego typu notatki też odnalazłam, czyli ewidentne dowody na próby pozyskania go na jako współpracownika, no ale żadnych innych dowodów na to, że został pozyskany jako agent. W związku z tym nie mogłam napisać nic więcej, poza to, że tak udało mi się to ustalić. W związku z tym też te archiwa musiałam sprawdzić. Wywiad Rzeka byłby tylko wypowiedziami profesora i moimi pytaniami. Natomiast, żeby czytelnicy mogli zrozumieć te różne miejsca i te różne wydarzenia, musiałam jakby opowiedzieć, jaki był kontekst historyczny. W związku z tym ta cała otoczka była bardzo potrzebna do tego.
Ja tylko dodam, że między innymi, dlaczego w pierwszej fazie chciałem napisać o Żenysie, dlatego że spotkałem brata mojego kolegi Małachowskiego, polityka polskiego, który przyjechał do Chicago. I on powiedział, że rozmawiał z Gomułką i oni bali się panicznie, że Polska zostanie księstwem warszawskim. Jeżeli straci ziemię zachodnie i te miliony ludzi przesiedlonych ze wschodu by musiały gnieździć się między Bugiem a Wartą. Także to dopingowało mnie dodatkowo. Ja miałem od początku, bałem się tak samo, że utrata ziem zachodnich będzie katastrofą dla rozwoju Polski na przyszłe generacje. Polska się rozrastała, urodziło się 15 milionów ludzi w okresie komunistycznym i to stworzyło Polskę, która teraz ma teren, który jest dodatkowo, przynajmniej może istnieć ekonomicznie silnym państwem i liczącym się państwem w Europie. I to jest pewnego rodzaju gratyfikacja za ten szalony wkład Polski do zwycięstwa nad hitleryzmem, Enigma, te wszystkie wkłady lotników polskich 303 i tak dalej. To się spłaciło do pewnego stopnia tym, że Polska jest ustabilizowana silnym ekonomicznym krajem, który wzbudza podziw w tej chwili w Ameryce, dlatego że oni zawsze stawiali na Czechy. Twierdzi, że Czesi mówią handlować, Polacy absolutnie nic. I okazało się odwrotnie, że w tej chwili tylko Polska wysuwa się naprzód. Polska była jedynym krajem z 28 krajów Unii Europejskiej, która nie miała tragedii tej ekonomiczno-finansowej w 2008 roku. Potrafiła rozwiązać jakoś te sprawy ekonomiczne lepiej.
A dlaczego pan protestował w Warszawie w 2017 roku?
Dlatego protestowałem w Warszawie, że uważam, że...
To było podczas rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
To było pewnym skandalem, że ONR zdominował pierwszy dzień Powstania i nomen omen w dodatku około 100 metrów od mojego domu, przy tym tragicznym włazie, przez który 6 tysięcy AK-owców ze Starówki ewakuowało się i ginęło w tym włazie w kanałach. I to oni se szli i krzyczeli na mnie, że jestem komunistą. Ja mówiłem, że ludzie kochani, ci bili Żydów bez przerwy przed moim domem. Mama kazała nam zbierać gazety, bo co tydzień rozwalali budkę żydowskiego sprzedawcy gazet i ciągle były te ekscesy, bo tam ONR-owcy urzędowali na Starówce przed 1938 roku, jak się sprowadziliśmy na Starówkę. No i także mnie to zbulwersowało zupełnie. Chwyciłem megafon, nie spodziewałem się, na początku nie chciałem mówić, ale widząc tych krzyczących i to młodzi ludzie, to wszystko to nie byli jakiś starsi naziści, to była młodzież 20-paroletnia z dziećmi na ramionach i z wózkami szli, także to jest obłęd zupełny w Polsce, jeżeli pozwala się z najbardziej skrajnej partii zdominować Dzień Powstania Warszawskiego, to była obelga w stosunku do nas, AK-owców. Tych 18 tysięcy chłopaków i dziewczyn, które zginęły w powstaniu i 150 tysięcy cywili, którzy zginęli w powstaniu. Ja zawsze mówię, nas zginęło 18 tysięcy, ale zginęło 150 tysięcy cywili, którzy nie powinni zginąć, gdyby były mądre decyzje dowódców. Nie pakują się w wojnę i w kampanię, w której nie ma wyjścia i nie można wyjść z nich.
Ale sam pan tam poszedł.
To była kwestia zemsty za 6 lat okupacji nazistowskiej. Ja mieszkałem 100 metrów od getta. Powiem Państwu taką historię krótką. Staliśmy po wodę, bo tam zabrakło wody. Stał jakiś bawarski żołnierz i mama rozmawiała, mama była nauczycielką, mówiła po niemiecku dobrze, więc on rozmawiał z mamą i pokazywał nam zdjęcia swoich wnuków i dzieci i tak dalej, i tak dalej. I mały żydowski chłopaczek, 4-letni, przedostał się pod murem, dlatego że Niemcy zostawili otwory pod murami, jak się topił śnieg, żeby ten mur się nie zawalił. I wychodził i oni szmuglowali jedzenie do getta. On wyszedł z getta na naszą stronę i ten dobry Niemiec, który rzekomo był dobrym Niemcem, pokazał zdjęcia swoich wnuków, wziął go i strzaskał mu głowę na moich oczach o ten mur graniczny. To było koło mojego domu. Dlatego nacjonalizm dla mnie, każdy nacjonalizm to jest obelga.
Panie profesorze, mówił pan, że pan żył w czasie okupacji pod murami getta. Czyli widział pan, w jaki sposób ci Żydzi żyją tam po tej drugiej stronie. Z kolei teraz, w dzisiejszych czasach, Żydzi tworzą też takie getta u siebie, prawda? Zamykają tam Palestyńczyków. Ja osobiście mam wielu przyjaciół w Izraelu. Mieszkałem tam zresztą przez pół roku. Natomiast jednej rzeczy nie mogę zrozumieć. Dlaczego oni robią to, co sami przeżyli? Przecież oni wiedzą, co to jest życie w getcie. A sami zamykają tych Palestyńczyków w getcie.
To jest bardzo bolesny problem, dlatego że ja miałem zawsze sympatię do... Byłem filosemitą i od przedwojny, przez 4 lata II wojny światowej mama ofiarowała mieszkanie dla Żyda, który był przyjacielem naszym i mieszkał u nas przez 4 lata i zginął w Powstaniu Warszawskim jako dowódca barykady Polskiej Armii Krajowej. Moja żydowska gmina w El Paso na własny koszt wysłała mnie do Izraela i pozwolili zapalić menorę na cześć mojej matki. Ja widziałem ten Izrael rosnący i budujący się, ale widziałem jednocześnie tak samo te szalone tarcia i wtedy jeszcze nie było terroryzmu z Arabami. Potem niestety powstały te radykalne grupy terrorystyczne arabskie. Odpowiedzią izraelską na to było budowę murów. Oczywiście boleję nad tym, dlatego że mury nie rozwiązują nic, ale trzeba przyznać, że sytuacja Izraela się bardzo zmieniła. Dla mnie tylko smutne jest to, że właśnie te mury powstają, takie same mury, jak były w getcie warszawskim. No i ten malutki kraj podzielony i ta walka o wodę i o wszystkie, to są wszystko straszne zaszłości. Ale tam niestety dochodzi do radykalizmu z obu stron. I w tej chwili właściwie Izraelczycy nie mają z kim rozmawiać, dlatego że część tych radykałów arabskich jest powiązana z Irańczykami, i są bardzo skrajni. No i właściwie Palestyna jest podzielona w tej chwili, ma dwa rządy, w Gazie i na West Bank. I w rezultacie szalenie trudno Izraelczykom. Skądinąd wolałbym, żeby oczywiście stworzyć jakąś możliwość współpracy między Palestyną i Izraelem. Dlatego, że albo Izrael straci żydowskość swoją, dlatego, że jeżeli by aneksował tereny palestyńskie, miałby wielką mniejszość narodową arabską. A założenie było odwrotne, że to państwo jest dla Żydów. Więc jedynym rozwiązaniem byłoby dwa państwa. Tylko, że niestety nie widzę teraz rozwiązania, dlatego, że konsekwencja tych dwóch radykalizmów doprowadza do tego, że jest coraz gorzej w Izraelu i w Palestynie. A głównie dopóki Hamas istnieje i wysyła terrorystów, także trzeba przyznać, że ten mur, który zbudowali Izraelczycy, zmniejszył ilość ataków terrorystycznych ze względów fizycznych i oni się nie mogą przedostać przez ten mur. Ale to nie jest rozwiązanie na długie, a la long, na długie lata. Polsko-żydowskie kontakty są strasznie zagmatwane, dlatego że wiele z tych rzeczy, ja byłem na takiej konferencji, tak samo Żydzi mi w Izraelu powiedzieli, że polskiej armii nie było w Izraelu, tylko byli na terenach palestyńskich, co jest nieprawda. Oni wierzyli tak samo w rzeczy, które były fałszywe. Jeśli chodzi o stosunki Andersa do Żydów, to sytuacja była bardzo skomplikowana, dlatego że około 2/3 żołnierzy drugiego korpusu pochodzenia żydowskiego, jak przyjechało do Palestyny, uciekli z armii, weszli w skład podziemia izraelskiego. I Anglicy kazali Andersowi wysłać żandarmerię polską i zebrać i ukarać. I Anders odmówił. To było badane przez takiego badacza w Chicago, pana Sarnera, który napisał książkę o tym. Tam jest, prawda, między innymi Begin, który był kapralem polskim i wyszkolony premier Izraela. Tak samo przeszedł do podziemia izraelskiego. Także tam masa jest zakłamanych rzeczy, które dodatkowo jeszcze się w okresie politycznych wyborów powtarza i trudno przerwać ten ciąg tych nieścisłości, niedopowiedzeń, wiedzy fałszerstw. Ale mi się wydaje, że trzeba mówić o wszystkim, mówić o naszych błędach, o żydowskich błędach, trzeba prawdę mówić taka, jaka była. I trzeba się przyznać do wszystkich rzeczy tak samo po stronie polskiej, podczas gdy my często tego nie robimy tak samo. Ja pojechałem do Jedwabnego, to oczywiście później mnie potępiali, że byłem w Jedwabnym, dlatego że uważałem, że w miastach Żydów przechowywali znajomi, przyjaciele, rodzina dalsza i tak dalej. Ale na wioskach sytuacja z Żydami była zupełnie inna. I niestety dużo Polaków chciało ukraść rzeczy pożydowskie. Liczyli na to, że znajdą jakieś skarby i z tego wyszły te tragedie. I niestety to jest prawda. Niestety to jest prawda. Nie można powiedzieć, że tego nie było. Teraz byłem na party w El Paso. I młody człowiek, który przyjechał z Solidarnością, opowiadał, że szukali żydowskich złota żydowskiego w mieście gdzieś pod Łomżą. No więc jeżeli się mówi na prywatnej partii takiej historyjki, się mówi Polak Polakowi, to te rzeczy trzeba mówić. Trzeba mówić, że niestety. I byli tacy, którzy ginęli za Żydów, narażali się za Żydów, bo zatem mogli byli rozstrzelani momentalnie. Myśmy umierali tysiące razy, jak Adaś Tepper, mój przyjaciel, nie przychodzi na godzinę policyjną, bo nie wiedzieliśmy, czy przyjdzie gestapo i nas wszystkich rozstrzelają. No. Ja się go pytałem, czy ty należysz do ruchu podziemnego. On mówi, coś ty wariat jestem Żydem, jeszcze będę należał do Armii Krajowej. Okazało się, skończył pod chorążówkę AK i zginął w powstaniu na barykadzie na ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Także to historie były strasznie pogłatwane, ale sytuacja w miastach była zupełnie inna i najgorsi byli szmalcownicy, którzy, ja byłem na ulicy Długi, mieszkałem koło getta, dosłownie jakieś 300 metrów od getta i ci szmalcownicy byli najgorsi, zupełnie najgorsi. Żyd, który uciekał z getta, miał minimalne szanse ratowania się, bo oni sprzedawali ich po prostu prawie za bezcen Niemcom, denuncjowali ich. Ja byłem tego świadkiem, bo ja jako młody chłopak, 10-letni, wałęsałem się po tych ulicach, chodziłem koło tego muru. Także ja byłem świadkiem tego. Historycy później napiszą, jak było, ale nie można zakłamywać tych spraw. I po jednej stronie, i po drugiej.
Ja chciałbym nawiązać do tej formuły, którą wybrała autorka książki. Poznała pani bardzo dokładnie biografię swojego bohatera. Jestem bardzo ciekawy, czy w trakcie tych spotkań dokonała pani jakichś odkryć? Czy dzięki tym spotkaniom coś panią zaskoczyło? Zmieniła pani swój pogląd być może?
Myślę, że te przykłady, które profesor dzisiaj przytacza, właśnie takie niekonwencjonalne podejście do pewnych spraw, w Polsce szmalcownicy, czy stosunek do Żydów. Tam jest mnóstwo tego typu właśnie historii, gdzie on zaskakuje, bo przyzwyczajeni jesteśmy trochę do tej naszej historii albo wiecznych ofiar, prawda, albo zwycięzców. Natomiast profesor przedstawia to właśnie bardzo często z bardzo nietypowej strony. Albo no właśnie od dołu, od takich zupełnie ludzkich historii. Przykład choćby tego ONR-u, który rozwalał ten sklepik żydowski systematycznie, codziennie i on pomagał to uporządkować. Czy no postawy właśnie Polaków takie, których możemy się jednak trochę wstydzić, tak? A równocześnie też postawy no, pełne chluby i godne naśladowania. Przede wszystkim to była fascynująca podróż moja intelektualna. Bardzo wiele rzeczy też nie wiedziałam. Chociażby kwestia Volksdeutschów w armii Andersa, że żołnierze pochodzący z Polski, którzy zostali wpisani na Volkslistę na przykład, znaleźli się w niewoli jako żołnierze niemieccy i albo dezertorowali gdzieś w Europie Zachodniej, albo jak już zostali zwolnieni, starali się przyłączyć do armii Andersa i wtedy jako polscy żołnierze częściowo wracali do Polski, częściowo pozostawali na emigracji, ale rehabilitowali się w ten sposób, że wracali do tej armii polskiej. Bardzo ciekawy temat, mało znany. I też profesor mi to opowiadając, ponieważ sam poznał takich ludzi.
Przeszło połowę mojego plutonu w 12 pułku Łanów Podolskich w drugim korpusie. To byli chłopaki z Pomorza w moim wieku, parę lat starsi, 6 lat starsi, 5 lat starsi, którzy nie mieli wyboru albo Oświęcim, albo Volksdeutschostwo i pójście do armii. I świetnie byli wyszkoleni, tylko że była szalona tragedia, dlatego że gdyby ich drugi raz złapali, a wojna się nie skończyła, to by ich z miejsca rozstrzeliwali. Wszyscy mieli zmienione nazwiska. To ja musiałem się podwójnie uczyć podwójnych nazwisk dla każdego mojego kolegi w drugim korpusie, dlatego że miałem wielka grupa była, a oni wszyscy mieli zmienione nazwiska, żeby, jeżeli wezmą do niewoli, żeby pochodzą z Kongresówy, z Galicji, a nie z Pomorza, a nie ze Śląska. Ale oni się wszyscy zgłosili właśnie z drugiej linii frontu.
Panie profesorze, co pan sądzi o naszym konflikcie teraz współczesnym?
Ja się poważnie boję wyborów, które mogły przedłużyć istnienie tego rządu obecnego polskiego, dlatego że obawiam się, że w drugim terminie mogą zajść jeszcze gorsze konsekwencje odnośnie izolacji, samoizolacji od Unii Europejskiej. Dla Polski Unia Europejska i partnerstwo z Niemcami, otwarta granica na Odrze Nysie, która jest absolutne sine qua non, wspaniałą rzeczą dla Szczecina na przykład. Warszawka, moja kochana Warszawka, nie zdaje sobie sprawy, że gdyby izolowali się od Niemców i od Europy, to ten Szczecin znowu był zamknięty, tak jak był zamknięty przez 30 lat. Niestety widzę duże błędy popełnione przez opozycję, dlatego że strasznie długo zabrało im sformułowanie koalicji. Wydaje mi się, że powinni przede wszystkim nie mówić o krytykować tylko PiS-u, tylko powinni program jakiś stworzyć. Program, który by był nośny, który by przemawiał do ludzi. Co by zrobili, gdyby objęli władzę? W tej chwili Polska ma bardzo złą opinię na Zachodzie, bardzo złą. To był chyba najgorszy moment, ja mieszkałem 60 lat. W czasie komuny w ogóle Polska była liczona komunista, wszyscy są sami i musieliśmy odkręcić, myśmy w Polonii Amerykańskiej musieli odkręcać, mówić tak, ale są różnice szalone między Polską, Czechami, czy Niemcami wschodnimi, czy Rosją, i żeby wyłonić tą Polskę w jednym obrazie. Oczywiście to się skończyło i Solidarność zrobiła szalone, wspaniałe wrażenie na Ameryce, bo nikt się tego nie spodziewał. Czegoś spodziewali się Amerykanie. Amerykanie się spodziewali jeszcze jednego powstania. Polacy zrobią powstanie, zginą znowu z honorem i znowu nic nie osiągną, bo powstanie będzie zniszczone. Całe szczęście dzięki Solidarności nie było tego powstania, dlatego że ten okrągły stół, który jest poniewierany w tej chwili, doprowadził do tego, że nie było rozlewu krwi. A niektórzy ludzie nadal twierdzą, że powinna być rozlew krwi, żeby doprowadzić do oddzielenia historii od teraźniejszości. Także Solidarność i papież to były dwa podstawowe pylony, które ustawiły Polskę na zupełnie innym poziomie, A poza tym później kwestia sukcesu ekonomicznego, o którym wspominałem, doprowadziła do tego, że nagle spotkali się z zupełnie inną Polską. Ja dam przykład mały, wycinkowy. Mam w moim departamencie, ja byłem szefem politologii u nas w El Paso przez 9 lat. Mamy 17 profesorów. Połowa z nich przyjechała do Polski, zachwyceni Polską. Te wszystkie stereotypy, które nagromadziły się, jednak znikają, jeżeli Amerykanie widzą Polskę i odwiedzają Polskę. I dlatego Polska powinna rozwijać turyzm i zapraszać jak najwięcej foreignerów, cudzoziemców do siebie, żeby oglądali Polskę współczesną. Polska ma masę braków, ma niedociągnięć, ale jest już normalnym krajem. Tego nie spodziewałem się, ja nawet się nie spodziewałem, że można do tego doprowadzić konsekwencji Solidarności. Także to jest niesamowite osiągnięcie, niesamowite, bezkrwawe. Skończyliśmy z przeklętymi powstaniami.
Były to obszerne fragmenty spotkania z profesorem Zbigniewem Antoni Kruszewskim i autorką jego biografii, profesor Beatą Halicką. Całość przygotował Konrad Stanglewicz.
Eureka, czyli w stronę nauki.